Czasem, siostry i bracia, zdarzają się takie sytuacje w naszym życiu, kiedy nie wiemy, co powiedzieć tak naprawdę. Jedną z takich sytuacji przeżyłem kiedyś na kolędzie w dużej parafii w Krakowie. Chodzimy po kolędzie po bloku, od mieszkania do mieszkania, trochę na minuty, żeby się zmieścić, żeby zdążyć w pośpiechu. I wychodząc z jednego mieszkania, zauważyłem w kartotece, że w tym kolejnym mieszkaniu nie powinno być nikogo, bo nikt nie przyjmował kolędy od kilkudziesięciu lat. No już trochę ucieszony, że po wyjściu pójdę sobie już na górę i dalej czas umyka. Trzeba zdążyć przed 21. A tu zaskoczenie. Ministranci stoją przy drzwiach i mówią, że idziemy tutaj. Wchodzę do tego mieszkania, już zaskoczony, że ktoś jest. Myślałem, że to będzie nowe mieszkanie, czy odnowione, nowi parafianie. Okazuje się, że nie. Jest starszy pan. Pomodliliśmy się, zaśpiewaliśmy kolędę. Chłopcy wyszli, poszli dalej zapowiadać do kolejnych mieszkań. Siadamy. No i standardowo pada pytanie, szczęść Boże, co u Pana słychać, jak życie, co się u Was dzieje. A on do mnie mówi tak. Proszę księdza, nie będę owijał w bawełnę. Szczerze mówiąc, to przyjąłem księdza tylko dlatego, że zostało mi 3 tygodnie życia i nie chciałbym, żeby moi bratankowie, którzy będą przygotowywać mój pogrzeb, mieli jakieś problemy z formalnościami w parafii. I szczerze mówiąc, właśnie wtedy mnie zatkało, bo nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć w takiej sytuacji. Zostało mi 3 tygodnie życia, nie chcę, żeby były problemy z moim pogrzebem. Siostry i bracia, wczoraj rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Idziemy razem z papieżem Franciszkiem na Paschę Chrystusa, do Jerozolimy. Oto idziemy do Jerozolimy. Po drodze szukamy znaków, które nas mogą poprowadzić na tę świętą Paschę. Wczoraj odczytaliśmy za wskazaniem Ojca Świętego Franciszka pierwszy znak. Znak wiary. Dzisiaj drugi znak. Znak nadziei. Ojciec Święty prosi nas, żebyśmy spróbowali w czasie Wielkiego Postu, a więc na tej drodze do Jerozolimy, w drodze na Paschę, odnowić w sobie wiarę, nadzieję i miłość. Rozpocząłem dzisiaj od takiego przykładu, który jest niestety dowodem na to, że w naszym świecie i w naszym życiu jest sporo beznadziei. Jest sporo takich sytuacji, w których nadzieja umarła. W tym człowieku akurat, o którym wspomniałem, nadzieja umarła już zanim umarł on sam. I niestety takich momentów, takich doświadczeń, takich sytuacji po ludzku zwyczajnie beznadziejnych moglibyśmy wyliczać bardzo dużo. Wystarczy rozejrzeć się w swoim życiu. Wystarczy włączyć dziennik telewizyjny, otworzyć gazetę, włączyć portal internetowy, zobaczyć, ile tam jest beznadziei. Wystarczy popatrzeć do swojego życia, do swoich spraw małżeńskich, rodzinnych. Ile tam jest spraw trudnych, po ludzku wydawałoby się beznadziejnych. Właśnie kiedy nadzieja przegrywa, kiedy wyczerpaliśmy już wszystkie możliwe ludzkie sposoby rozwiązania jakichś trudnych sytuacji, kiedy ogarnęliśmy tę sytuację modlitwą, a jednak one się ciągle nie rozwiązują i ta nadzieja umiera albo wręcz już skapitulowała. Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa pisał, że w Europie, ale to chyba nie tylko w Europie, istnieje ogromna pokusa gaszenia nadziei. I chyba nie musiał tego nawet pisać, bo my to widzimy. My to doświadczamy na własnej skórze. Jak często w naszym życiu, w naszych doświadczeniach właśnie taka pokusa się pojawia, żeby zgasić nadzieję, zgasić w nas takie doświadczenie nadziei, które może nas poprowadzić do czegoś lepszego. Może tak jak pisał dzisiaj prorok Izajasz, do nowej ziemi, do nowego nieba. A Ojciec Święty Franciszek w tym orędziu, które rozbieramy na czynniki pierwsze, na Wielki Post tego roku, pisze wręcz o tym, że mówienie dzisiaj o nadziei w tym świecie beznadziejnym, w którym jest tyle sytuacji trudnych, mówienie o nadziei jest wręcz prowokacją. Więc spróbujmy podjąć się tej prowokacji. Dzisiaj zobaczyć tą nadzieję właśnie trochę od innej perspektywy. Zobaczyć, że pomimo tych wszystkich różnych trudnych sytuacji, które do nas docierają, tej beznadziei tego świata, dużego i małego, jednak dla nas tli się taka lampka z napisem nadzieja. Czym ona jest? Ojciec Święty Franciszek w orędziu pisze bardzo pięknie w nawiązaniu do sceny spotkania Jezusa z Samarytanką, że ta nadzieja jest żywą wodą. To jest ta scena, kiedy Pan Jezus siada przy studni Jakubowej, w południe przychodzi Samarytanka po wodę, wstydzi się swojego życia, Jezus nawiązuje z nią rozmowę. Między innymi pojawia się tam taki wątek, w którym Pan Jezus prosi o wodę i mówi do tej Samarytanki: gdybyś wiedziała, kim jest ten, którego, z którym rozmawiasz, on dałby ci wody żywej. I potem w ciągu tej rozmowy Jezusa z Samarytanką pojawia się w niej taka iskra i wiary, i nadziei, i światła na to trudne życie, które ona przeżywa. To Jezus właśnie wprowadza w jej życie nadzieję. Także ona nawet zostawia dzban, bo jest tam taki wątek w tej scenie, zostawia dzban, zapomina z tego wszystkiego, po co ona tam przyszła i pobiegła do wioski. Pewnie z radością opowiedzieć o tym, co ją tutaj spotkało. Właśnie jakiej nadziei doznała. Dostała wodę żywą. Oczywiście ja to opowiedziałem w takim wielkim skrócie, bo ta rozmowa z 4 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, ona jest długa, piękna, porywająca. Jezus rozmawia i wciąga jakby Samarytankę właśnie w tą orbitę działania swojej nadziei. I Ojciec Święty Franciszek mówi, że nadzieja to jest właśnie taka woda żywa, potrzebna nam po to, żebyśmy dalej kontynuowali podróż. Przepiękne określenie. Podróż naszego życia, podróż naszych spraw, naszych marzeń, naszej codzienności. Kiedy wydaje się nam, że już nie ma siły, kiedy już ręce opadły, kiedy z każdej strony jakieś problemy, albo choroba, albo starość, albo jakieś cierpienie, albo niezrozumienie, albo problemy z sąsiadami. Tego wszystkiego jest strasznie dużo. Czasami aż za dużo i wydaje się nam, że nie jesteśmy w stanie tego unieść. To właśnie Jezus chce przyjść do nas właśnie z taką nadzieją, czyli z tą wodą żywą, potrzebną do tego, żeby dalej kontynuować podróż. I w tym znaczeniu ta nadzieja nie jest tylko i wyłącznie takim tanim optymizmem, poklepaniem po ramieniu, poczuciem jakiegoś szczęścia, spełnienia, ale jest właśnie doświadczeniem żywego Boga. Żywa woda to żywy Bóg, Jego łaska, Jego moc, która nas może przemienić, która może dać nam właśnie tę siłę na dalszą podróż. Pisał o tym m.in. papież Benedykt w encyklice Spe Salvi, właśnie o nadziei. Pisał m.in. o tym, że tak naprawdę tą wielką nadzieją człowieka może być tylko Bóg. I nawet jeśli pojawiają się w naszym życiu jakieś inne nadzieje, my mamy takie nadzieje życiowe, różne doświadczenia, mniejsze czy większe, ale jeśli ktoś nie odnalazł Boga, to tak naprawdę nie odnalazł nadziei. To są niesamowite słowa, że tak naprawdę tą nadzieją człowieka wierzącego jest Bóg to jest właśnie ta żywa woda, która daje siłę do tego, żeby nadal kontynuować podróż. I między innymi z taką nadzieją spotykamy się w dzisiejszej Ewangelii. Jest tutaj to piękne słowo urzędnika królewskiego z Kafarnaum, który mówi do Pana Jezusa: Panie, przyjdź do mojego dziecka, zanim ono jeszcze żyje. W tych słowach jest ukryta wiara i nadzieja i przede wszystkim taka ufność, że ten, do którego się zwraca z prośbą o pomoc, może tej pomocy mu udzielić, że w nim jest nadzieja na to, żeby rozświetlić ten trudny problem jego życia, jakim jest choroba dziecka. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. I nam właśnie takiej postawy pełnej nadziei, takiego wołania do Pana Boga, bez zniechęcenia, z cierpliwością, z wytrwałością. Czasem o tę nadzieję trzeba wołać długo, miesiącami, może nawet i latami. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Kilka lat temu wybrałem się z dwoma takimi starszymi lektorami z Krakowa na pielgrzymkę nocą do Kalwarii Zebrzydowskiej. Szliśmy 42 kilometry w sumie piechotą. Bardzo ciekawe doświadczenie, piękne, chociaż nie było łatwo. I była taka sytuacja na około 30 kilometrze. To już było nad ranem, ludzie szli do pracy, my siedzieliśmy na przystanku. No i była taka pokusa, żeby stamtąd uciec, bo no niestety po 30 kilometrach już i po całej nocy było ciężko. No ale mówię, zostało nam jeszcze 12, więc choćby nie wiem jak, ale musimy się doczołgać. Mieliśmy swoje intencje, żeby pójść do Kalwarii. I w pewnym momencie siedzimy na tym przystanku, odpoczywamy i jeden z tych chłopaków się mnie pyta: proszę księdza, ale jest jeszcze jedna sprawa, jak my stamtąd wrócimy? No i ja tak z głupia sobie pomyślałem wtedy, no że skoro to jest taka Boża sprawa, to wiesz co, no Pan Bóg się jakoś nami zaopiekuje. Nie wiem, wrócimy jakoś, nie przejmuj się tym. I dosłownie za 2-3 minuty dostaję SMS-a od mojej koleżanki, która była wtedy w stanie błogosławionym i też w której intencji szedłem tam na tą pielgrzymkę, bo jej obiecałem modlitwę. Pyta się mnie, jak nam idzie, jak trasa, czy jesteśmy zmęczeni. I pyta się na końcu, czy po nas nie przyjechać, bo już dawno nie była w Kalwarii i chciałaby też przyjechać na mszę świętą. I to był taki dla mnie bardzo konkretny znak wtedy, że naprawdę Pan Bóg daje nam taką żywą nadzieję, że to jest naprawdę żywa woda. Wtedy naprawdę nam potrzeba było takiego impulsu, żeby kontynuować dalej podróż, bo myśmy tam już oklapli na tym 30 kilometrze. I to była dla nas i dla mnie osobiście taka właśnie żywa woda. To jest ta moc, to jest ta nadzieja, którą Bóg daje właśnie opiekując się nami. No tylko sami też widzimy, jak dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy, jest trudno, zwłaszcza młodym ludziom, odnaleźć tę żywą wodę, przyjść do źródła, usiąść przy tej studni Jakubowej. Wielu ludzi młodych jest rozczarowanych pewnie i trochę Kościołem, ale też rozczarowanych sobą i swoją jakby religijnością. I dlatego też w którymś momencie odchodzą od Pana Boga. Czasem mają obraz Boga jako takiego surowego sędziego, który nic nie robi, tylko karze i rozstawia po kątach, pokazuje palcem, tu popełniłeś błąd, takiego Boga surowego, sprawiedliwego, osądzającego. Czasem porównują siebie do Pana Boga i myślą sobie, no skoro ja już zawiodłem tyle razy innych ludzi, zawiodłem Pana Boga, to pewnie Pan Bóg mi już tego nigdy nie wybaczy. Nie ma na pewno w nim takiego miłosierdzia, bo ja sam bym nie wybaczył w którymś momencie, jeśli ktoś by mi, nie wiem, obiecywał coś po raz piąty, szósty, siódmy, to już tracimy cierpliwość do takiego człowieka, bo my jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy słabi i czasami myślimy, że Pan Bóg też taki jest. I właśnie ten obraz Boga, to doświadczenie takiego Boga surowego i też przerzucanie swojego myślenia o sobie, o ludziach na Pana Boga sprawia, że no wielu ludzi dzisiaj nie ma. My jako kapłani, duszpasterze spotykamy się z pokoleniem naszych rodziców, moich rodziców, rozczarowanych, którzy mówią przy księdze, no moje dzieci, moje wnuki nie praktykują swojej wiary. I tak czuć właśnie taki zawód, niepotrzebnie zupełnie, bo to nie jest absolutnie nikogo wina. To jest po prostu taki proces, który dzieje się w tym świecie. Może on jest czasem potrzebny. I nie wolno tutaj właśnie zgasić nadziei. Absolutnie nie. Właśnie w tym doświadczeniu. To, że my mamy Boga, że On jest naszą nadzieją, tak jak mówił papież Benedykt, naprawdę to jest też nadzieja dla tych młodych ludzi i my możemy być dla nich znakami nadziei. I właśnie o tym pisze papież Franciszek. I to jest ostatnia rzecz, którą chcę wam dzisiaj powiedzieć, że my nie tylko potrzebujemy nadziei, właśnie samego Boga, tej żywej wody, którą On jest, ale my możemy być znakiem nadziei dla tego świata, dla ludzi, dla tych młodych, którzy dzisiaj tak trochę dryfują między wiarą, niewiarą, Kościołem, a poza Kościołem. My możemy być dla nich znakiem nadziei i powinniśmy, i wręcz to jest nasz obowiązek. Wiem, że łatwo się mówi, trudno jest to zrobić i też mówię te słowa do siebie, ale bardzo dużo od nas zależy. I tutaj papież Franciszek podaje takie trzy bardzo konkretne franciszkowe sposoby na to, żeby dać nadzieję temu światu, dać nadzieję młodemu pokoleniu. My, ludzie wierzących, przeżywający swoją wiarę, czerpiący tę żywą wodę, możemy też ją dawać temu światu. I to nie w sposób jakiś wielki, nawet nie trzeba jakichś wielkich rekolekcji urządzać, nie trzeba organizować wielkich akcji ewangelizacyjnych. Ojciec Święty mówi o trzech sposobach. Po pierwsze, dajesz nadzieję światu wtedy, kiedy jesteś uprzejmy dla innych. Prosta sprawa. Wystarczy być uprzejmy. Po drugie, dajesz nadzieję temu światu, kiedy się po prostu uśmiechniesz od czasu do czasu. Kiedy jesteś dowcipny, kiedy potrafisz kogoś rozweselić, pocieszyć. I po trzecie właśnie, dajesz nadzieję temu światu, kiedy dajesz drugiemu człowiekowi słowa otuchy. Być uprzejmym, uśmiechnąć się, dać słowa otuchy. Na to stać każdego z nas. My to zabieramy stąd. I dopiero wtedy, kiedy damy temu światu taką prostą nadzieję, codzienną, ludzką, można powiedzieć, można tych ludzi powoli przyprowadzać do studni Jakubowej. Można powoli przyprowadzać do Boga i dawać im wodę żywą. A jeśli to nie wypali, jeśli to nie zdaje egzaminu, to pamiętajcie, to już jest zupełnie tak na koniec, pamiętajcie o słowach świętego Augustyna, który mówił, żeby wtedy, gdy nie możesz rozmawiać z ludźmi o Bogu, rozmawiaj z Bogiem o tych ludziach. Amen.
Zobacz.
Z ufnością powierzajmy się Bożemu.